Witam Was, bracia, siostry. Dzisiaj tak trochę dalej od Was, ale bliżej na kamerze. A chcielibyśmy znowu pokraczować w tym, jak Jezus był na drogach, był na drodze, a na cestie, a każda ta jego droga miała konkretny cel. Ewangeliści zanotowali nam te Jezusowe drogi, które zawsze zmierzowały do ludzi. A do ludzi, którzy byli w potrzebach, a Jezus sobie dał rady. Dzisiaj przeczytamy z Ewangelii Mateusza, z 9 rozdziału, od 18 wiersza po 38. Ewangeliści zanotowali nam te Jezusowe drogi, które zawsze
Mateusz
do ludzi.
18, 19 wiersza, potem od 23 wiersza. A gdy do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi, według innych Ewangelii wiemy, że nazywał się Jair, przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swoją rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. Gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego, ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. Naśmiewali się z niego. Gdy wygnano tłum, wszedł, ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt o tym nie dowiedział się. A oni wyszedłszy, rozsławili imię jego po całej okolicy. A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił i zdumiał się lud i mówił: nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili: mocą księcia demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski i nauczał w ich synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Tak tyle z Bożego Słowa. Trzy spotkania z ludźmi, którzy byli w poważnych kłopotach. Pierwsza to była ta 12-letnia dziewczynka, córka przełożonego synagogi, która według innych Ewangelii ojciec odchodził za Jezusem prosić go o pomoc. To jeszcze żyła, ale widział, że już wygasa jej żywot, że jest umierająca. A potem dowiedział się, że zanim przyszedł Jezus, że już zmarła. Musiałem rozmyślać nad tym motywem tego Jaira, że szedł wyszukać Jezusa, że szedł za Jezusem, że się z nim spotkał. Była to ta chyba najmocniejsza motywacja. Choroba dziecka. Choroba powoduje,
choroba, chyba każda poważniejsza choroba powoduje, że chcemy znaleźć jakąś pomoc. I człowiek jest ochotny pojechać daleko za jakimś specjalistą, czekać w kolejce przez godziny, aby wreszcie spotkać się z lekarzem. Człowiek jest ochotny dać dużo pieniędzy za to, aby z powrotem zyskać zdrowie. Zdrowie tak bardzo jest potrzebne. I właśnie prawdopodobnie by ten przełożony tej synagogi nie spotkał się z Jezusem, nie wyszukałby Go, nie zaprosiłby Go do swojego domu, gdyby tam nie była właśnie ta umierająca dziewczynka. Jezus nigdy ten motyw nie odsądził. On nie zarzuca mu nic, żeby powiedział, no tak, ale gdyby nie było tego problemu, nie spotkalibyśmy się. Właściwie wielu ludzi przyszło do Jezusa tylko dlatego, że byli chorzy. Tylko dlatego, że byli czy mentalnie, czy fizycznie, czy psychicznie chorzy albo opętani i wyszukali Jezusa, szli za Nim, aby im pomógł. I większość z nich chyba znowu szła za swoim życiem. Jezus sam powiedział, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Że nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale tych grzesznych. Ale to, co sobie uświadomiłem w związku z tym, było to, że uczniowie, których wybierał sobie Pan Jezus, to byli ludzie, którzy znali Go więcej niż tylko tak, że jakoś im tam pomógł. Że to byli ludzie, którzy znali Go jako Bożego Syna. On chciał wiedzieć, za kogo Go uważają. I właśnie spośród tych ludzi wybiera swoich uczni, którzy nie tylko chodzą z Jezusem dla pewnej wygody, dla swojego życia, pewnej gwarancji, że jeżeli by doszło do jakiejś trudnej sytuacji, na pewno Jezus pomoże, ale wybierał spośród tych, którzy mieli jakiś głębszy sens niż tylko właśnie ten pomocy do uzdrowienia, do nakarmienia czy do innych zapełnionych potrzeb. Pan Jezus właściwie przez usta apostoła Pawła mówi, że Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A Jezus wybierał uczni właśnie po to, aby oni zwiastowali to Boże Królestwo, które właściwie sensem była sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to jest ta pierwsza rzecz, która dla mnie stała się taką świeżą, a bardzo ważną. Jaki jest motyw tego, kiedy prosimy Jezusa, aby był w naszej rodzinie, w naszym domu, aby był w moim życiu? Czy ten motyw jest głębszy, aniżeli tylko to, żeby zaspokajał nam te nasze zewnętrzne potrzeby? Jakie są nasze świadectwa, kiedy chcemy powiedzieć komuś o tym, co uczynił Jezus w moim życiu? One zdradzają właśnie ten motyw, dlaczego miłujemy Jezusa, dlaczego za Nim idziemy. Jest też ciekawa ta diagnoza, którą Jezus określił u tej dziewczynki, dlatego że wszyscy byli przekonani, że umarła, a Jezus przychodzi tam i mówi, ona śpi. I tak patrzyłem się do tego oryginału użyte tam jest słowo, które może być w znaczeniu tego, że ktoś umarł, albo że może być ktoś śpiący. I w tym jest tak trochę problem z tą rzeczą, dlatego że i my na pogrzebach często używamy tego określenia, że ten człowiek śpi. Na cmentarzu to są ci śpiący, którzy już tam na zawsze zasnęli. Ale właśnie kiedy Jezus powiedział, że ona nie umarła, że ona śpi, to wszyscy zaczęli się tam śmiać, pośmiewać się Jezusowi. I Jezus żąda tego, aby wszyscy opuścili ten dom. Pozostali tylko rodzice i najbliżsi uczniowie. I tak właśnie w tym połączeniu przychylam się właśnie do tego, że ona naprawdę była martwa. Dlatego, że do każdego tego cudu uzdrowienia, zmartwychwstania była potrzebna wiara. A to, co tam brakowało w tym domu, była wiara. Było tam bardzo dużo niewiary. I on wszystkich tych ludzi, którzy mieli niewiarę w to, żeby mogła być jeszcze pomożona tej dziewczynie, posłał precz, ażeby wyczyścić ten dom od tej niewiary. Pozostali tylko ci, którzy mieli wiarę. I na podstawie właśnie tej wiary mówi tej dziewczynce, mówię ci, wstań. I ta dziewczynka naprawdę wstała. A ta dalsza rzecz, że było to wydarzenie, które nie działo się na co dzień. Było tak szczególne, że bardzo szybko rozeszła się ta wiadomość, ta informacja po całej tej okolicy. Chociaż nie mieli mobilów, nie mieli internetu, to jednak z ust do ust szła ta informacja. Ludzie tym żyli. Nie działo się to na co dzień i byli dotknięci, a myślę, że nie byli ci ludzie zaś tak prymitywni, żeby nie poznali, czy ktoś jeszcze żyje, albo ktoś już umarł. Świeżo co prawda, ale umarł. No i Jezus opuszcza ten dom i wołają na niego dwaj ślepi. Czyli z jednej usługi zaraz do drugiej usługi. Wołają synu Dawidowi, wołają właśnie tym starotestamentowym określeniem Mesjasza, synu Dawidowi, pomóż nam. Może znali proroka Izajasza, 61 rozdział, Duch Pana nade mną, dlatego że mnie posłał, abym zwiastował tym, którzy mają skruszone serca, i abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I oni wierzyli, że Jezus może im pomóc. Ciekawe też jest, że kiedy ten przełożony tej synagogi prosił Jezusa, żeby przyszedł do domu, to Jezus nie robił żadne drachoty, ale wziął tych swoich uczni i szli. A teraz publicznie, tak weżejnie wołają ci ślepi na ulicy, synu Dawidowi, pomóż nam, a Jezus jakoby ich nie słyszał. Idzie dalej do jakiegoś tam domu, w którym przebywał, i niechuje tych ślepych tak na tej ulicy. I właściwie tym ślepym nie zostało nic innego niż w tej swojej ślepocie jakimś sposobem dotrzeć aż do domu tego człowieka, u którego Jezus przebywał. I tam w tym prywatnym środowisku dopiero rozmawiają o ich problemie. Jezus ich się pyta, wierzycie temu, że mogę was uzdrowić? Oni wierzą. I Jezus jeszcze mówi, na podstawie waszej wiary będziecie uzdrowieni. I przejrzeli. Znowu widzimy, jak ważny tu jest aspekt wiary. A każda ta sytuacja jest inna. Inna była w tym domu, gdzie oczywiście ta martwa dziewczynka nie miała wiary, dlatego że nie było możliwe z nią komunikować. Ale miał wiarę Jezus, że tak Bóg sobie życzy, aby jeszcze poratował tą dziewczynę dla dalszego życia. Była zbyt młoda, aby musiała umierać. W wypadku tych ślepych była tutaj wiara tych właśnie ślepych ludzi, którzy wierzyli i Jezus dotyka się ich wzroku i widzą. Czasami to była wiara przyjaciół, którzy przynieśli tego chorego człowieka i wierzyli, i na podstawie wiary tych ludzi Jezus uzdrowił chorego, czy odpuścił mu grzechy, czy też go uwolnił od jakiegoś powiązania. Boże Słowo mówi nam, że wiara przychodzi ze słuchania. Słuchania oczywiście Słowa Bożego, słuchania Ducha Świętego. A co czyni diabeł? Diabeł chce nas okraść o wiarę. Chce nam spochybnić naszą wiarę. Chce, abyśmy nie byli ludźmi wiary. Dlatego, że mając wiarę, możemy wiele rzeczy zmienić tutaj na tej ziemi. Możemy te, jak obrazowo powiedział Jezus, te góry przesunąć gdzieś indziej. Te góry problemów możemy przesunąć, jeżeli będziemy mieli wiarę. I diabeł wie, że kiedy nie będziemy słuchali Ducha Bożego, kiedy nie będziemy słuchali Bożego Słowa, nie będziemy Go znali, to trudno wyprodukujemy pro swoje problemy, pro swoje życie dostateczną wiarę, aby mogło się coś dziać, aby mogły dziać się Boże cuda. I to jest to drugie, co chciałbym dzisiaj podkreślić. Nie niechajmy się okraść o wiarę. Dostateczny czas wienujmy temu, abyśmy znowu i znowu słuchali Boże Słowo. Aby była podbudowana nasza wiara, a wytiesniona z naszego żywota nasza niewiara. I wreszcie trzecia sytuacja, kiedy przyprowadzają do niego człowieka, który jest niemy, na podstawie tego, że był demonizowany, że diabeł wstąpił do jego życia i spowodował to, że nie mógł mówić. I Jezus wypędził tego demona. Człowiek zaczął znowu mówić. W tej sytuacji byśmy się spodziewali, że wszyscy na znak tego, jak człowiek, który nie mówi, a zacznie mówić, taki widoczny znak cudu, że wszyscy powiedzą: chwała Panu, halleluja. Przyszła wreszcie olbrzymia zmiana do narodu izraelskiego. Ale ta reakcja była inna. Właśnie ci teolodzy, ci, którzy mieli rozumieć właśnie tej służbie, tak oni obwiniają Jezusa, że w mocy Belzebuba, w mocy demona, wypędza demona. Czyli robi tylko coś na pozór, ale w rzeczywistości chce się tylko między ludźmi zwidzitelnić, ale nie jest to ta prawa pomoc. Dlatego, że ona nie pochodzi od Boga, ale pochodzi od diabła. Tak sobie wspomniałem właśnie na to świadectwo Moniki i jej męża, tego murzyna, którzy tutaj niedawno byli i właśnie opowiadali o tym, jak dużo jeszcze w tej Afryce jest tych demonicznych scen albo zwyczajów, Ile tam jeszcze jest tych szamanów, którzy potrafią czarować, potrafią robić różne rzeczy. I właśnie ten mąż tej Moniki mówił, że tam gdzieś w tej wiosce, w której oni chcą misyjnie służyć dzieciom, tak był jakiś tam ten seans, gdzie ten szaman za tętna bębnów tam robił jakieś rytuały i właśnie ten mąż Moniki tam szedł gdzieś do jakiejś bliskości i duchowo stawiał się przeciwko tym mocom ciemności, żeby to złamać, żeby nie przeszkadzali, żeby jednak ta Boża moc, obecność Ducha Świętego mogła zasiągać tą wioskę. I nie znam szczegóły, ale on powiedział, że rezultat był taki, że była reakcja taka, że krótko na to byli, dostali się tam złodzieje do ich mieszkania i pozbierali im dużo cennych rzeczy. Może nie tak finansowych, jako tych prac przygotowawczych do służby dzieciom. Wzięli komputery i właśnie te rzeczy, które mieli przygotowane jako materiały dla pracy z dziećmi. I tutaj też taka reakcja była właśnie dlatego, że Jezus nie tylko zmienił coś na ciele tych ludzi, ale Jezus z tego człowieka niemego wypędził demona. I ta reakcja była taka, że właśnie faryzeusze, którzy byli świadkami tego wydarzenia, widzieli to na własne oczy, jednak go takim fałszywym sposobem obwinili. Nie wiem, czy to Mateusz tak chciał, albo czy to tak wychodzi, ale mamy tutaj śmierć, mamy tutaj ślepotę i niemowę. I właśnie takimi trzema cechami byśmy mogli ocenić albo oszacować tych faryzeuszy. Byli duchowo martwi, byli duchowo ślepi i nie umieli dać chwałę Bogu, nie potrafili dać chwałę Bogu, ale skrytykowali Go. I to jest bardzo niebezpieczny stan. Możemy dużo rzeczy wiedzieć, ale jeżeli duchowo nie umiemy się orientować, jeżeli człowiek nie jest duchowo obudzony do nowego życia, nie jest znowu zrodzony, jeżeli brakuje mu ten duchowy wzrok, brakuje mu ta zdolność uwielbiania Boga, jest właśnie niebezpieczeństwo w tym, że chociaż widzi cuda, chociaż widzi obok siebie człowieka, którego Bóg zmienił, to nie musi temu uwierzyć. Może to skrytykować. Ten odcinek, który czytałem na początku, kończy tym, jak Jezus przechodzi się przez te wioski, idzie dalej i widzi tych ludzi, którzy często w biedzie, w bezradności, w grzechach żyją jako te owieczki bez pasterzy. Zbłądzone, poranione, niezadowolone, głodne. I jest napisane, że leczy wszystkie te choroby, które mieli, uwalnia od demonów, ale też w tych synagogach naucza i zwiastuje Ewangelię o Królestwie. To jest jeszcze ten czas, kiedy Pan Jezus nie powołał 12 uczni, dlatego że dopiero w 10 rozdziale czytamy o powołaniu tych 12 uczni. Ale ma koło siebie wielu tych, którzy już zainteresowali się poważnie Jezusem, którzy chętnie słuchali tego, co On nauczał. I właśnie do nich zaczyna Jezus opowiadać o Bożym Królestwie. Zaczyna ich przekonywać o tym, że nie przyszedł tutaj tylko, aby nakarmić ludzi, aby uzdrowić, ale przede wszystkim przyszedł tutaj opowiadać i zwiastować Boże Królestwo. Coś, co ma przesah aż do wieczności. Chciałem policzyć, ile Jezus obudził ludzi z martwych. Naliczyłem do 3. Nie wiem, czy wiecie jeszcze o jakimś, ale zeszłym razem Sławoj nam przypominał tego młodzieńca z Najm, którego już nieśli na cmentarz, na chrzbitow. Później ta dziewczynka i jeszcze Łazarz, który już był 4 dni w grobie. Potem zmartwychwstali, po zmartwychwstaniu Jezusa wielu pojawili się na cmentarzu, pojawili się tam gdzieś w pobliżu grobów, ale ci ludzie nie zostali chyba żyć, ale oni odeszli po jakimś czasie z Jezusem do tej chwały Boga. Pojawili się co prawda na ziemi, ale później ich chyba nie było. Więc Jezus tych ludzi wielu nie uzdrowił z martwych. On powiedział uczniom, że będą czynić takie same rzeczy, jeszcze większe rzeczy niż on czynił. I w przebiegu tych stuleci wiele ludzi było obudzonych z martwych. Te świadectwa są. Ale Jezus przyszedł przede wszystkim po to, aby obudzić ludzi z tej duchowej martwoty do duchowego życia. To było tym posłaniem tego Bożego Królestwa, aby napełnić Królestwo Boże ludźmi, którzy byli duchowo martwi, ale dzięki Jezusowi mogli ożyć. I przypomina też tym uczniom, tym ludziom, którzy koło Niego byli, mówi to znane zdanie, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tego Pana żniw, aby wyprawił robotników. Stare tłumaczenie chyba używa to słowo, aby wypchnął robotników. A ten oryginał mówi dosłownie, aby wyrzucił na pole tych robotników, którzy tam mają robić, którzy mają służyć. Ta modlitwa jest potrzebna do dnia dzisiejszego, dlatego że żniwo jest wielkie, a tych robotników nie jest wiele. Zawsze jest za mało. I do tej służby, do tego żniwa wiele razy nie chce się iść. Tak chętnie zawsze czytałem te życiorysy tych wielkich Bożych mężów, tych, którzy byli tymi dużymi żniwiarzami. I wspominam, że ten początek, ta decyzja nie była łatwa. Ta decyzja była wielokrotnie skomplikowana, wielokrotnie była wystawiona przez jakąś próbę. Jeden z takich tych dużych misjonarzy, którzy zmarli właściwie niedawno, chyba w zeszłym roku, we chwili, kiedy zrobił tą decyzję, że całe życie poświęci misji, służbie dla młodzieży po całym świecie, to przyszła właśnie oferta od jego cioci, żeby zdziedził biznes, dlatego że ta ciocia była bezdzietna i byli już starzy z mężem i chcieli mu zaoferować dużą fabrykę. I on w przebiegu 2 dni decydował się, co zrobi. Wiedział, że jeżeli weźmie tą fabrykę, nie może iść na misję. Obiecał Bogu, że pójdzie na misję, będzie żył z darów, a tu by było tyle pieniędzy. Mógłby tę misję podporować finansowo. Był to wielki bój w jego życiu. Zdecydował się na misję. zdecydował się nie dlatego, że będzie bogaty, że będzie zdrowy, że się mu zawsze będzie darzyć. Zdecydował się dlatego, że kochał Jezusa tak bardzo, że nic innego nie mogło być tak ważne, jak właśnie misja, jak właśnie napełnienie tego, co Pan Jezus powiedział już wtedy do tych uczniów. I moglibyśmy przytaczać wiele, wiele dalszych innych takich przykładów, kiedy to błogosławieni ludzie, ale początki były trudne. Jeszcze wspomnę jednego, tego, który może w naszym czasie albo w tym 20. stuleciu najwięcej ludziom zwiastował Ewangelię. Mówi się, że 200 milionów ludzi przyjęło Jezusa na świadectwo Billy Grahama. Ten człowiek nie chciał chodzić do kościoła. Tego człowieka zyskał jeden wierzący człowiek do kościoła w ten sposób, że mu zaproponował, że w niedzielę mu pozwoli jechać z ciężarówką za kierownicą, którą powiezie tych farmarzów do odległego kościoła. A on zawsze lubił ten Billy Graham, 17-letni, lubił jeździć z samochodami. W tym czasie tych samochodów nie było zbyt dużo. No a kiedy już przyjechał do tego kościoła, głupio mu było siedzieć tam w tej ciężarówce i czekać, aż ci ludzie wrócą z kościoła. Więc szedł z nimi do środka. A tam był taki tydzień ewangelizacyjny, na którym zrobił decyzję. I Bóg użył sobie tego człowieka, aby otwierał drzwi Bożego Królestwa do całego świata. Tam, gdzie nawet mocni prezydenci nie mogli, amerykańscy, wejść, tam się otwierały drzwi Billy Grahamowi. Do komunistycznych państw, do jednej, drugiej Korei, do Chin, do wielu tych krajów, które dla polityków Stanów Zjednoczonych były zamknięte. Pan Bóg pobłogosławił, ale musiała być ta decyzja, która czasami rodziła się we łzach, w zaparciu, rodziła się w tym, że inni modlili się i czynili kroki wiary. Obyśmy i my mogli należeć właśnie do tych, którzy proszą Pana żniw, dlatego że nie możemy to my zrobić. Nie może człowiek człowieka posłać. Musi tam być to głębsze powołanie przez Pana, przez Jezusa. Możemy zaoferować możliwość, ale każdy ten służebnik musi przeżyć to wewnętrzne przekonanie, że to Jezus mnie posyła. Dlatego że jeżeli to przyjmiemy, to poznamy w swoim życiu, to nie będziemy móc inaczej, ale będziemy chcieli napełnić to posłanie, do którego Bóg nas powołał. A więc motyw, wiara i posłuszeństwo. Niechby Pan pobłogosławił każdego jednego z nas, ażeby te rzeczy mogły być pogłębiane, mogły być pewne w naszym życiu. Amen.